Wieża jaskółki. Taśma 11, ścieżka 2. Miniaturowe samostrzały wymyślił i opatentował niejaki Gabriel, rzemieślnik z Werden. Reklamował je sloganem „Obroń się sam”. Dookoła srożą się bandytyzm i przemoc, głosiła reklama, prawo jest bezsilne i nieporadne, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Gabriel to twój stróż. Gabriel uchroni przed bandytą ciebie i twoich bliskich. Sprzedaże były rekordowe. Wkrótce poręczne przy napadach Gabriele nosili wszyscy bandyci. Geralt był wiedźminem. Umiał uchylić się przed bełtem, ale zapomniał o obolałym kolanie. Unik był ocal spóźniony. Liściowaty grot rozorał mu ucho. Ból oślepił, ale tylko na moment. Zbójca nie zdążył napiąć samostrzału i obronić się sam. Rozzłoszczony Geralt rąbnął go po rękach, a potem wyprął z niego kiszki szerokim cięciem sigila. Nie zdążył nawet obetrzeć krwi z ucha i szyi, gdy zaatakował go mały i ruchliwy jak łasica typek o nienaturalnie błyszczących oczach, uzbrojony w krzywą zerikańską saberrę, którą obracał z podziwu godną wprawą. Sparował już dwa cięcia Geralta, szlachetna stal obu kling dzwoniła i sypała iskrami. Łasica był bystry i spostrzegawczy. Momentalnie zauważył, że wiedźmin kuleje. Momentalnie zaczął okrążać i atakować z korzystnej dla siebie strony. Był niesamowicie szybki. Ostrze saberry aż wyło w cięciach wykonywanych z niebezpieczną krzyżową sztuką. Geralt unikał ciosów z coraz większą trudnością i coraz bardziej utykał, zmuszony do stawania na obolałą nogę. Łasica skulił się nagle, skoczył, wykonał zręczny zwód i fintę. Ciął od ucha. Geralt sparował ukośnie i odbił. Bandyta wykręcił się zwinnie, już szedł ze złożenia do wrednego dolnego cięcia, gdy nagle wybałuszył oczy, kichnął potężnie i usmarkał się, na moment opuszczając zastawę. Wiedźmin błyskawicznie ciął go w szyję, a ostrze doszło aż do kręgów. No, i niech ktoś mi powie, wydyszał patrząc na drgającego trupa, że używanie narkotyków nie jest szkodliwe. Atakujący go ze wzniesioną maczugą bandyta potknął się i runął nosem w błoto. Z potylicy sterczała mu strzała. Idę, wiedźminie, krzyknęła Milwa. Idę, trzymaj się! Geralt obrócił się, ale nie było już kogo rąbać. Milwa zastrzeliła jedynego zbójcę, który pozostał w okolicy. Reszta uciekła w las, ścigana przez kolorowe rycerstwo. Kilku prześladował na bucefale rycerz szachownicy. Dopadł, bo słychać było z lasu, jak strasznie się sroży. Jeden z czarnych Nilfgaardczyków, niedokładnie zabity, zerwał się nagle i rzucił do ucieczki. Milwa błyskawicznie podniosła i napięła łuk. Zawyły lotki. Nilfgaardczyk padł na liście z szaropiórą strzałą między łopatkami. Łuczniczka westchnęła ciężko. — Będziemy wisieć — powiedziała. — Dlaczego tak sądzisz? — Tu przecie Nilfgaard. A już drugi miesiąc idzie, jak ja strzelam, a przeważną miarą do Nilfgaardczyków. — Tu jest Tuzan, nie Nilfgaard. Geralt pomacał bok głowy, odjął rękę całą we krwi. Cholera, co tam jest? Zobacz, Milwa. Łuczniczka przyjrzała się uważnie i krytycznie. Tylko ucho ci urwało, stwierdziła wreszcie. Nie ma się czym przejmować. Łatwo ci mówić. Ja bardzo lubiłem to ucho. Pomóż mi czymś to owiązać, bo mi ciecze za kołnierz. Gdzie są Jaskier i Anguiem? W chałupie, z pielgrzymami. O zaraza! Załomotały kopyta. Z mgły wyłonili się trzej jeźdźcy na bojowych rumakach, powiewający w galopie płaszczami i proporcami. Nim jeszcze przebrzmiał ich bojowy krzyk, Geralt ucapił Milwę za ramię i wciągnął pod wóz. Nie było żartów z kimś, kto szarżował uzbrojony w kopię o długości 14 stóp, dającą efektywny zasięg 10 stóp przed głowę konia. — Wyłazić! Rumaki rycerzy ryły podkowami ziemię wokół wozu. Rzucić broń i wyłazić. Będziemy wisieć, mruknęła Milwa. Mogła mieć rację. A, opryszki! Zaryczał brzękliwie jeden z rycerzy noszący na tarczy czarną byczą głowę na srebrnym polu. A, łajdacy, na honor będziecie wisieć! Na honor! – zapiał młodzieńczym głosem drugi starczą jednolicie błękitną. – Na miejscu ich rozciekajmy! – Hola, hola, stać! Z mgły wyłonił się na bucefale rycerz szachownicy. Udało mu się wreszcie podnieść wykrzywioną zasłonę hełmu, spod której wyglądały teraz bujne, płowe wąsy. – Uwolnijcie ich, co żywo! – zawołał. – To nie są grasanci, lecz prawi i uczciwi ludzie. Niewiasta mężnie stawała w obronie pielgrzymów, a ten kawaler to dobry rycerz. – Dobry rycerz? – bycza głowa podniósł zasłonę hełmu, przyjrzał się Geraltowi nader niedowierzająco. – Na honor! Nie może to być! – Na honor! – rycerz szachownicy walnął się w napierśnik pancerną pięścią. – Może to być! Parol daję! Mężny ten kawaler życie mi zratował w opresji, gdym przez hultajów na ziemię był zwalon. Zwie się Geralt z Rivii. Herbu? Nie wolno mi wyjawiać, burknął Wiedźmin. Ni prawdziwego imienia, ni klejnotu. Uczyniłem ślub rycerski. Jestem błędny Geralt. O, wrzasnął nagle znajomy bezczelny głos. Popatrzcie, co też kot przyniósł. Ha, mówiłam ci, ciotka, że Wiedźmin przybędzie nam w sukurs. I w samą porę. Krzyknął nadchodzący z Anguiem i grupką przestraszonych pielgrzymów Jaskier, niosący lutnie i swój nieodłączny tubus. Ni o sekundę za wcześnie. Masz dobre wyczucie dramatyzmu, Geralt. Powinieneś pisać sztuki dla teatrów. Zamilkł nagle. Bycza głowa pochylił się w siodle, oczy mu zabłysły. Wicehrabia Julian? Baron de Peyrac-Peyran? Zza dębów wyłoniło się następnych dwóch rycerzy. Jeden w garnczkowym hełmie, ozdobionym wielce udatną podobizną białego łabędzia z rozłożonymi skrzydłami, prowadził na arkanie dwóch jeńców. Drugi rycerz, błędny, ale praktyczny, przygotowywał stryczki i wypatrywał dobrej gałęzi. — Ani słowik, — Anguiem zauważyła spojrzenie Wiedźmina, — ani Shirru. — Szkoda. — Szkoda, — przyznał Geralt, — ale spróbujemy naprawić. Panie rycerzu, ale bycza głowa, czy raczej baron de Peyrac-Peyran, nie zwracał na niego uwagi. Widział, zdawałoby się, tylko Jaskra. Na honor, powiedział przeciągle, nie myli mnie wzrok. To pan wicehrabia Julian we własnej osobie. Ha, ucieszy się księżna pani. Kto to jest wicehrabia Julian? Zaciekawił się Wiedźmin. To ja jestem, powiedział półgębkiem Jaskier. Nie mieszaj się do tego, Geralt. Ucieszy się pani Anarietta, powtórzył baron de Peyrac-Peyran. Ha! Na honor! Zabieramy was wszystkich do zamku Bukle. Tylko bez wymówek, wicehrabio, żadnym wymówkom ucha nie dam. Część grasantów zbiegła. Geralt pozwolił sobie na dość zimny ton. Najpierw proponuję ich wyłapać, potem pomyślimy, co robić z tak interesująco zaczętym dniem. Co wy na to, panie baronie? Na honor, rzekł bycza głowa. Nie będzie z tego nic? Pościg jest niemożliwy. Przestępcy zbiegli za strumień, a nam za strumień nogą nawet stąpnąć nie lza, nawet z krawkiem kopyta. Tamta część lasu Merkwit jest nietykalnym sanktuarium. A to w myśl kompaktatów zawartych z druidami przez łaskawie panującą nad Tuzan jej miłość księżnę Annę Henriette. Zbójcy tam uciekli! Cholera! Przerwał Geralt, robiąc się wściekły. Będą w tym nietykalnym sanktuarium mordować, a wy mi tu o jakichś kompaktatach. Daliśmy słowo rycerskie. Baronowi de Peyrac-Peyran, jak się okazywało, bardziej przystawałaby w tarczy barania niż bycza głowa. Nie wolno. Kompaktaty. Ani krokiem na druidzki teren. Komu nie wolno, temu nie wolno, parsknęła Anguiem, ciągnąc za tręzle dwa zbójeckie konie. Porzuć te puste gadki, Wiedźminie. Jedziemy. Ja mam wciąż niezamknięte rachunki ze słowikiem. Ty, jak mnie mam, chciałbyś jeszcze pogawędzić z półelfem. Jadę z wami, powiedziała Milwa. Zaraz sobie jakąś kobyłę wyszukam. Ja też, wybąkał Jaskier, ja też z wami. O, co to, to nie, zawołał byczogłowy baron. Na honor, pan wicehrabia Julian pojedzie z nami do zamku Bokle. Księżna nie wybaczyłaby nam, gdybyśmy go spotkawszy nie przywiedli. Was nie zatrzymuję, wolniście w swych planach i zamysłach. Jako kompanionów wicehrabiego Juliana, jej łaskawość pani Anarietta z chęcią podjęłaby was godnie i ugościła na zamku. Ale cóż, jeśli gardzicie jej gościną, nie gardzimy. przerwał Geralt groźnym spojrzeniem, mitygując Anguiem, która za plecami barona wykonywała zgiętym łokciem różne paskudne i obelżywe gesty. Dalecy jesteśmy od tego, by gardzić. Nie omieszkamy pokłonić się księżnej i złożyć jej należny hołd. Pierwej jednak załatwimy to, co mamy do załatwienia. My też daliśmy słowo, można powiedzieć, że też zawarliśmy kompaktaty. Gdy się z nich wywiążemy, niezwłocznie skierujemy się do zamku Bokle. Przybędziemy tam niezawodnie. Choćby tylko po to, dodał znacząco i z naciskiem, by dopilnować, by żadna ujma i dyshonor nie spotkały tam naszego drucha, Jaskra, to znaczy Juliana. Na honor, zaśmiał się nagle baron. Żadna ujma ani dyshonor nie spotkają wicehrabiego Juliana. Parol na to dać gotowym, bom przepomniał wam powiedzieć, wicehrabio, że książęciu Rajmundowi zmarło się 2 lata temu na apopleksję. Ha, zawołał Jaskier, promieniejąc gwałtownie. Książę kipnął. A to dopiero wspaniała i radosna nowina. Smutek i żal, szkoda i strata. Niech mu ziemia lekką będzie. Jeśli jednak tak jest, to jedźmy do Bokler, co żywiej, panowie rycerze. Geralt, Milva Anguiem, do zobaczenia na zamku. Przebrodzili strumień. Wpędzili konie w las, między rozłożyste dęby, wsięgające strzemion paprocie. Milva bez trudu znalazła trop uciekającej szajki. Pojechali tak szybko, jak było można. Geralt obawiał się o druidów. Bał się, że niedobytki bandy, poczuwszy się bezpiecznie, zechcą wywrzeć na druidach zemstę za pogrom doznany od błędnych rycerzy z Touzan. A to się Jaskrowi trafiło, powiedziała nagle Anguiem. Gdy nas słowikowi oblegli w tej chałupie, wyznał mi, przed czym miał w Touzan stracha. Domyślałem się, odrzekł wiedźmin. Nie wiedziałem tylko, że tak wysoko wycelował. Księżna pani, ho, ho. No to było ładnych parę lat temu, a książę Rajmund, ten, który wykitował, poprzysiągł podobno, że wyrwie poecie serce, każe je upiec, poda niewiernej księżnej na wieczerze i zmusi, by zjadła. Ma Jaskier szczęście, że nie wpadł księciu w łapy, gdy jeszcze żył. My też mamy szczęście. To się dopiero pokaże. Jaskier twierdzi, że owa księżna Anarietta kocha go do szaleństwa. Jaskier zawsze tak twierdzi. Zawrzyjcie gęby! Warknęła Milva, ściągając wodę i sięgając po łuk. Klucząc od dębu do dębu, pędził w ich stronę zbójca. Bez czapki, bez broni, na ośle. Biegł, przewracał się, wstawał, biegł znowu i krzyczał. Cienko, przeraźliwie, okropnie. Co jest? Zdziwiła się Anguiem. Milva w milczeniu napięła łuk. Nie strzelała. Czekała, aż zbójca się przybliży, a ów pędził wprost na nich, jakby ich nie widział. Przebiegł między koniem wiedźmina i koniem Anguiem. Widzieli jego twarz, białą jak twaróg i wykrzywioną zgrozą. Widzieli wybałuszone oczy. Ki diabeł? Powtórzyła Anguiem. Milva otrząsnęła się ze zdumienia, odwróciła w siodle i posłała uciekającemu strzałę w krzyże. Zbój zaryczał i runął w paprocie. Ziemia zatrzęsła się. Tak, że z pobliskiego dębu posypały się żołędzie. Ciekawe, powiedziała Anguiem, przed czym on tak wiał. Ziemia zatrzęsła się znowu. Zaszeleściły krzaki. Zatrzeszczały łamane gałęzie. Co to jest? Wyjąkała Milva, stając w strzemionach. Co to jest? Wiedźminie! Geralt spojrzał, zobaczył i westchnął głośno. Anguiem też zobaczyła. I zbladła. O kurwa! Koń Milvy też zobaczył. Zarżał panicznie, stanął dęba, a potem podrzucił zadem. Łuczniczka wyleciała z siodła i ciężko rymnęła na ziemię. Koń pognał w las. Wierzchowiec wiedźmina bez namysłu popędził za nim, nieszczęśliwie wybierając drogę pod nisko zwisającym konarem dębu. Konar zmiótł wiedźmina z siodła. Wstrząs i ból w kolanie omal nie pozbawiły go przytomności. Anguiem najdłużej udawało się panować nad rozszalałym koniem, ale wreszcie i ona wylądowała na ziemi, a koń uciekł o mało co nie tratując wstającej Milvy. I wówczas dokładniej zobaczyli to coś, co na nich szło. I całkiem. ale to całkiem przestali się dziwić panice zwierząt. Stwór przypominał gigantyczne drzewo, rosochaty wiekowy dąb. A może i był dębem, ale bardzo nietypowym dębem. Miast stać sobie gdzieś na polanie wśród opadłych liści i żołędzi, miast pozwalać biegać po sobie wiewiórkom i srać na siebie makolągwom, ten dąb raźno maszerował lasem, miarowo tupał grubaśnymi korzeniskami i wymachiwał konarami. Pękaty pień lub tułów potwora miał na oko ze dwa sążnie średnicy, a ziejąca w nim dziupla nie była chyba jednak dziuplą, ale paszczą, bo kłapała z odgłosem przypominającym trzaskanie ciężkimi drzwiami. Choć pod jego straszliwym ciężarem ziemia dygotała w sposób komplikujący utrzymanie równowagi, stwór sadził przez wądoły nad podziw zwinnie. I nie robił tego bez celu. Na ich oczach potwór zamachał konarami, świsnął gałęziami i wyłowił z wykrotu ukrywającego się tam bandytę równie zręcznie, jak bocian wyławia skrytą wśród traw żabę. Opleciony gałęziami opryszek zawisł wśród konarów, wyjąc, aż litość brała. Geralt zobaczył, że potwór niósł już trzech w podobny sposób schwytanych zbójców i jednego Nilfgaardczyka. Uciekajcie! Wystękał nadaremnie, usiłując wstać. Miał odczucie, jakby w kolano ktoś rytmicznymi uderzeniami młota wbijał mu rozpalony do białości gwóźdź. Milva, Anguiem, uciekajcie! Nie zostawimy cię! Dębo potwór usłyszał ich. Przytupnął radośnie korzeniami i popędził w ich stronę. Anguiem, nadaremnie próbując podnieść Geralta, zaklęła w sposób wyjątkowo szkaradny. Milva drżącymi rękoma usiłowała osadzić strzałę na cięciwie. Całkiem bezsensownie. Uciekajcie! Było już za późno. Dębopotwór już był przy nich. Sparaliżowani grozą widzieli teraz dokładnie jego łup. Czterech zbójców wiszących w oplocie gałęzi. Dwóch żyło, bo wydawali z siebie ochrypłe skrzeki i wierzgali nogami. Trzeci, chyba zemdlony, zwisał bezwładnie. Potwór w oczywisty sposób starał się chwytać żywcem. Z czwartym schwytanym mu nie wyszło, chyba przez nieuwagę zbyt mocno ścisnął, co dało się miarkować po wybałuszonych oczach ofiary i języku wywalonym daleko, aż na zapaprany krwią i wymiociną podbródek. W następnej sekundzie wisieli już w powietrzu opleceni gałęziami, wszyscy troje drąc się w niebogłosy. Paś, 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 usłyszeli z dołu od strony korzeni. Paś, paś, drzewko. Za dębopotworem, lekko poganiając go liściastą witką, kroczyła młoda druidka w białej szacie i kwietnym wianuszku na głowie. Nie krzywdź, drzewko, nie ściskaj. Delikatnie, paś, paś, paś. Nie jesteśmy zbójcami! Zastękał z góry Geralt, z ledwością dobywając głosu, zmiażdżonej oplotem konara piersi. Każ mu by nas puścił, jesteśmy niewinni. Wszyscy tak mówią, druidka odpędziła motylka krążącego nad jej brwią. Paś, paś, paś. Posikałam się, zajęczała Anguiem. Psia krew, posikałam się. Milva tylko zaharczała. Głowa opadła jej na pierś. Geralt zaklął plugawie. Było to jedyne, co mógł zrobić. Poganiany przez druidkę dębopotwór raźno pobiegł lasem. Podczas tego biegu wszyscy, ci, którzy byli przytomni, dzwonili zębami w rytm podskoków stwora. Aż szło echo. Po niedługim czasie znaleźli się na obszernej polanie. Geralt zobaczył grupę biało odzianych druidów, a obok nich drugiego dębopotwora. Ten drugi miał słabszy połów. Z jego konarów zwisało tylko trzech bandytów, z tego żył chyba tylko jeden. — Przestępcy, zbrodniarze, ludzie niegodziwi! — przemówił z dołu jeden z druidów, starzec, wsparty na długim posochu. — Przyjrzyjcie się dobrze! Popatrzcie, jaka kara spotyka w lesie mrkwic zbrodniarzy i niegodziwców! Przypatrzcie się i zapamiętajcie. Wypuścimy was, byście mogli o tym, co za chwilę ujrzycie, opowiedzieć innym. Na przestrogę! Na samym środku polany piętrzył się wielki stos bierwion i chrustu. A na stosie, wsparta drągami, stała upleciona z wikliny klatka, mająca kształt wielkiej, pałubowatej kukły. Klatka pełna była wrzeszczących i szamoczących się ludzi. Wiedźmin wyraźnie słyszał żabie ochrypłe od zgrozy skrzeki rozbójnika słowika. Widział białą jak płótno i wykrzywioną panicznym strachem twarz półelfa Shiru, przyprasowaną do wiklinowych splotów.
— Druidzi!
— wrzasnął Geralt, mobilizując do tego wrzasku wszystkie siły, by być słyszanym wśród ogólnego rejwachu.
— Pani Flaminiko! Jestem Wiedźmin Geralt!
— Słucham?
— odezwała się z dołu wysoka i chuda kobieta z włosami koloru szarej stali opadającymi na plecy, ściśniętymi na czole wiankiem z jemioły.
— Jestem Geralt, Wiedźmin, przyjaciel Emiela Regisa.
— Powtórz, bo nie dosłyszałam.
— Geralt, przyjaciel wampira!
— A, trzeba było tak od razu.
Na dany przez stalowo-włosą druidkę znak dębopotwór postawił ich na ziemi. Niezbyt delikatnie. Upadli. Żadne nie mogło wstać o własnych siłach. Milwa była nieprzytomna. Krew ciekła jej z nosa. Geralt podniósł się z trudem, ukląkł nad nią. Stalowo-włosa Flaminika stanęła obok. Chrząknęła. Twarz miała bardzo szczupłą, chudą wręcz, budzącą nieprzyjemne skojarzenia z trupią czaszką obciągniętą skórą. Jej błękitne jak buławatki oczy były miłe i łagodne.
— Ma chyba połamane żebra — powiedziała patrząc na Milwę — ale zaraz temu zaradzimy. Nasi uzdrowiciele niezwłocznie udzielą jej pomocy. Ubolewam nad tym, co się stało. Ale skąd mogłam wiedzieć, kim jesteście? Nie zapraszałam was do Khet Mirkwit i nie udzielałam zgody na wejście do naszego sanktuarium.
Emil Regis ręczył za was. Co prawda, ale obecność w naszym lesie wiedźmina, płatnego mordercy żywych stworzeń...
Wyniosę się stąd bez chwili zwłoki, czcigodna Flaminiko, zapewnił Geralt, gdy tylko...
Urwał, widząc druidów z zapalonymi łuczywami podchodzących do stosu i pełnej ludzi wiklinowej kukły.
Nie! Krzyknął zaciskając pięści. Stójcie!
Ta klatka, powiedziała Flaminika, jakby go nie słysząc, miała początkowo służyć jako zimowy paśnik dla głodującej zwierzyny. Miała stać w lesie napełniona sianem, ale gdy schwytaliśmy tych łotrów, przypomniałam sobie wredne plotki i kalumnie, które o nas ludzie rozpowiadają. Dobrze, pomyślałam, będziecie mieli waszą wiklinową babę. Samiście ją wyssali z palca jako budzący zgrozę koszmar, to ja wam ten koszmar zafunduję.
Każ im się powstrzymać, wydyszał Wiedźmin. Czcigodna Flaminiko, nie podpalajcie, jeden z tych bandytów ma ważne dla mnie informacje.
Flaminika splotła ręce na piersi. Jej buławatkowe oczy nadal były miękkie i łagodne. O nie, powiedziała sucho. Nic z tego. Ja nie wierzę w instytucję świadka koronnego. Wymigiwanie się od kary jest niemoralne.
Stać, wrzasnął Wiedźmin. Nie podkładać ognia, sta!
Flaminika wykonała krótki gest ręką, a drzewko wciąż stojące w pobliżu zatupało korzeniami i położyło Wiedźminowi konar na ramieniu. Geralt usiadł i to z rozmachem.
— Podkładać ogień! — rozkazała Flaminika. — Przykro mi, Wiedźminie, ale tak być musi. My, druidzi, cenimy życie i czcimy je pod każdą postacią, ale darowywanie życiem zbrodniarzy jest zwykłą głupotą. Zbrodniarzy odstrasza wyłącznie groza. Damy im więc przykład grozy. Wielką nadzieję pokładam w tym, że nie będę musiała tego przykładu powtarzać.
Chrust zajął się błyskawicznie. Stos buchnął dymem i ożył płomieniami. Dobiegające z wiklinowej baby ryki i wrzaski podnosiły włosy na głowie. Oczywiście nie było to możliwe we wzmaganej trzaskiem ognia kakofonii, ale Geraltowi zdawało się, że rozróżnia rozpaczliwe skrzeki słowika i wysokie, pełne bólu, krzyki pół elfa Shiru. Miał rację, pomyślał. Śmierć nie zawsze jest taka sama.
a potem, po czasie jednak, makabrycznie długim, stos i wiklinowa baba litościwie eksplodowały piekłem huczącego ognia. Ognia, w którym nie mogło przetrwać nic. — Twój medalion, Geralt — powiedziała stojąca obok niego Anguiem. — Słucham? — odchrząknął, bo gardło miał ściśnięte. — Co mówiłaś? — Twój srebrny medalion z wilkiem. — Shiru go miał. Teraz już go straciłeś na amen. Stopił się w tym żarze. — Trudno — powiedział po chwili, patrząc w bławatkowe oczy flaminiki. — Nie jestem już wiedźminem. Przestałem być wiedźminem. Na Tanet, w wieży Mewy, w Brokilonie, na moście nad Jarugą, a w jaskini pod Gorgoną i tutaj, w lesie Merkwid. Nie. Ja już nie jestem wiedźminem. Będę się więc musiał nauczyć obywać bez wiedźmińskiego medalionu. Król bezgranicznie kochał swą małżonkę królową, a ona całym sercem kochała jego. Coś takiego musiało skończyć się nieszczęściem. Florence Delanois, bajki i klechdy. Delanois, Florence, językoznawca i historyk. Urodzony w 1432 roku w Vicovaro, w latach 1460-1475 sekretarz i bibliotekarz na dworze cesarskim. Niestrudzony badacz legend i baśni ludowych. Autor wielu rozpraw uważanych za pomniki dawnego języka i literatury północnych regionów imperium. Z dzieł jego najważniejsze są Mity i legendy ludów północy, Bajki i klechdy, Niespodzianka albo mit starszej krwi, Saga o Wiedźminie oraz Wiedźmin i Wiedźminka, czyli Nieustające poszukiwanie. Od roku 1476 profesor Akademii w Castel Graupian, gdzie w 1510 roku zmarł. Effenberg i Talbot, Encyklopedia Maxima Mundi, tom 4. Rozdział 8. Wicher doł od morza, łopotał żaglami. Mrzawka, boleśnie niby drobniutki grat, cięła w twarz. Woda w wielkim kanale była ołowiana, zmarszczona wiatrem, upstrzona wysypką dżdżu. — Tędy, panie, pozwólcie, łódź czeka. Dijkstra westchnął ciężko. Miał już serdecznie dosyć podróży morskiej. Uradowało go te kilka chwil, gdy czuł pod nogami twardy i stabilny kamień nabrzeża. Szlak go trafiał na myśl o konieczności wkroczenia znowu na chybotliwy pokład. Ale co było robić? Lan Ixeter, zimowa stolica Kowiru, różniła się w sposób zasadniczy od innych stolic świata. W porcie Lan Ixeter, przybywający morzem podróżni, wysiadali ze statków na kamienne keje tylko po to, by natychmiast przesiąść się na następną jednostkę pływającą. Smukłą, wielowiosłową łódź z wysoko zadartym dziobem i niewiele niższą rufą. Lan Ixeter było zbudowane na wodzie, w szerokim ujściu rzeki Tango. Zamiast ulic miasto miało kanały, a cała komunikacja miejska dokonywała się na łodziach. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 11. Koniec ścieżki drugiej.